Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dzisiejsze spotkanie z Państwem rozpoczniemy od informacji o współpracy papieża Franciszka z greckim kościołem prawosławnym. Ostatnio Ojca Świętego odwiedził grecki metropolita Agatangelos, dyrektor prawosławnej apostoliki Diakonia wraz z przedstawicielami ateńskiego kolegium teologicznego. Papież wyraził wdzięczność za współpracę wspomnianych instytucji z Watykańską Dykasterią do spraw popierania jedności chrześcijan. Jak zaznaczał, podążając razem, pracując razem i modląc się razem, przygotowujemy się do przyjęcia od Boga daru jedności, który jako owoc Ducha Świętego będzie komunią i harmonią w uprawnionej różnorodności. W sposób szczególny Ojciec Święty podkreślał wagę inicjatyw formacyjnych, które zajmują ważne miejsce we współpracy Watykanu z apostoliki Diakonia. Rzeczywiście, to właśnie młodzi ludzie, podtrzymywani nadzieją opartą na wierze, mogą zerwać łańcuchy niechęci, nieporozumień i uprzedzeń, które przez wieki więziły katolików i prawosławnych, uniemożliwiając im wzajemne uznanie się za braci zjednoczonych w różnorodności, zdolnych do dawania świadectwa miłości Chrystusa, zwłaszcza w tym świecie, który jest tak podzielony i skonfliktowany, zaznaczał papież. Jedną z najbliższych inicjatyw będzie letni kurs języka greckiego wraz z głębszym wprowadzeniem w znajomość Kościoła prawosławnego dla katolickich studentów, który odbędzie się w ateńskim kolegium teologicznym.
Razem w drodze.
11 chórów z kraju i zagranicy weźmie udział w 43. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2024, który w dniach od 29 maja do 2 czerwca odbędzie się w Białymstoku. Wystąpią laureaci wcześniejszych edycji tej imprezy, w większości chóry zawodowe. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej uchodzi za jedną z najważniejszych na świecie imprez prezentujących i popularyzujących muzykę cerkiewną. Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku oraz MOSIR w Rumi zapraszają na 8. już koncert uwielbienia Bogu Chwała, organizowany w Rumi w Boże Ciało. I dlatego dzisiejszym gościem redaktor Anny Rębas jest Jarosław Szydłak, prezes Stowarzyszenia Katolickie Centrum Kultury.
Fenomen Bogu Chwały gdzieś trwa od pierwszej edycji. Autorem, jak my żartujemy, matką i ojcem tego pomysłu jest Krzysiek Gac, na co dzień organista w jednej z rumskich parafii i pasjonat w ogóle muzyki, modlitwy, uwielbienia, tak bym to określił. Pierwsza Bogu Chwała w zasadzie od razu weszła na jakiś taki duży poziom, dużego zainteresowania mieszkańców Rumi i Redy. Głównie dlatego, że łączy te dwa środowiska od strony artystycznej. Głównie osoby, które śpiewają w chórze Bogu Chwała pod batutą gdzieś i pod okiem i prowadzeniem Weroniki Kortas, to są osoby właśnie z Rumi, z Redy, związane lub niezwiązane z parafiami, z różnymi instytucjami kultury działającymi w tych dwóch miastach. I w zasadzie z roku na rok po prostu gdzieś gruntowała się marka samego wydarzenia Bogu Chwała. A Stowarzyszenie Kack, włączone w to wydarzenie od początku przez poszczególne osoby i współpracę właśnie czy z Krzyśkiem, organizatorem, pomysłodawcą, czy też przez fakt, że sporo osób ze Stowarzyszenia Kack jednak pomieszkuje w Rumi, mimo że działamy głównie w Gdyni i z Gdynią jesteśmy z Małym Kackiem kojarzeni. Natomiast kiedy 2 lata temu okazało się, że pojawił się taki drobny problem pod tytułem rozsypał się byt prawny, który był organizatorem pierwszych 6 edycji Bogu Chwały. Stwierdziliśmy, że trzeba samo wydarzenie, sam koncert ratować. Ono musi trwać i stąd Stowarzyszenie Kack stało się takim formalnym organizatorem tego wydarzenia. Połączyliśmy siły, połączyliśmy możliwości, kontakty, relacje. Pozostało to, że koncert odbywa się w Rumi, przy też, to należy podkreślić, wspaniałej takiej współpracy i z MOSIR-em, który występuje w roli współorganizatora, ale też miasta Rumi, które jakoś gdzieś od początku poczuwało się do tego, że to jest rumski koncert i miasto zawsze nas bardzo mocno wspiera. Ale również pozostała w mocy ta formuła, że Oczywiście, Weroniki, nie trzeba słuchaczom Radia Gdańsk przedstawiać, nie trzeba pewnie za dużo też opowiadać o Mirku Hałędzie, który jest autorem aranżacji i również muzykiem.
Ale mogę powiedzieć o tym, że ten otwarty charakter koncertu ma stworzyć przestrzeń do radosnego, rodzinnego spotkania pełnego dobrej muzyki i dobrej nowiny.
Dokładnie tak. I to zarówno właśnie w tej warstwie na scenie, czyli tych, którzy śpiewają, bo do tego śpiewania zaproszeni co roku są wszyscy, a zawodowi muzycy po prostu ich prowadzą, przygotowują, ale też tych, którzy przychodzą. I Bogu chwała, od początku to jest mnóstwo rodzin z dziećmi, to są osoby starsze, młode. To jest naprawdę wspaniale spędzone popołudnie w Boże Ciało, w takim ponadwiekowym, powiedziałbym, albo inaczej, bez przedziału wiekowego, od osób starszych po osoby najmłodsze, które po prostu przychodzą razem spędzić czas, razem śpiewać, razem uwielbiać Pana Boga. Takim ukłonem od paru lat w stronę najmłodszych jest to, że zawsze ten właściwy koncert, już wykonywany przez chór i zespół, który nazywa się tak jak koncert Bogu Chwała, poprzedzany jest zawsze jakimś występem dzieci. W tym roku będą to dzieciaki z Redy, z Fabryki Kultury, które na co dzień występują jako zespół Norda Kids, więc dla najmłodszych ta pierwsza część koncertu jest wręcz, powiedziałbym tak, dosyć mocno adresowana. Potem zwyczajem Bogu chwały jest to, że zawsze zapraszamy na scenę naszych gości, tych, którzy nam ten koncert umożliwiają. Spodziewamy się w tym roku obecności księdza arcybiskupa z nami Wojdy. W ubiegłym roku był biskup Piotr Przyborek, więc zawsze też jakby ten mandat jedności Kościoła jest dla nas bardzo ważny. I potem zaczyna się już właściwy koncert uwielbienia, który ma, powiedziałbym, dwie przestrzenie. Jedną typowo muzyczną, a drugą taką, że przynajmniej w wypadku Rumi to drugi raz tego samego dnia Pan Bóg opuszcza mury Kościoła i Najświętszy Sakrament jest przynoszony na stadion właśnie w tą atmosferę modlitwy, uwielbienia, czyli jest coś na kształt drugiej procesji Bożego Ciała z Najświętszym Sakramentem, jest chwila adoracji, jest modlitwa, jest błogosławieństwo. Jest to po prostu jakieś takie dopełnienie tego dnia, gdzie od wiek wieków, odkąd tradycja świętowania Bożego Ciała w Polsce jest taka mocna. Po prostu jest to pewne dopełnienie tego, co przed południem dzieje się liturgicznie. Po południu w Rumi robimy w warstwie takiej muzycznej.
A czym dla Pana jest Boże Ciało?
Najpiękniejsze Boże Ciało, i ono może nie tak, że od tego momentu zacząłem świadomie obchodzić, ale najpiękniejsze Boże Ciało przeżyłem w bardzo dziwnych okolicznościach. W maleńkiej wiosce, która nazywa się Pleśna, na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ale nie będzie to opowieść o pełnym gdzieś tam folku czy lokalnej kultury zwyczaju, bo takie najpiękniejsze Boże Ciało to chyba tu na Kaszubach możemy przeżyć, czy w kamienicy szlacheckiej, czy w Wygodzie, gdzie w zasadzie dosłownie cała wioska świętuje tą procesję Bożego Ciała i to jest osobny zupełnie wymiar tej uroczystości. Natomiast tam w Pleśnej byliśmy wtedy na takich krótkich czterodniowych rekolekcjach, takich tematycznych, związanych z ruchem światło życie, z którego się wywodzę. I Boże Ciało wypadało w trakcie tego pobytu, a tam w samej Pleśnej nie ma w ogóle parafii, nie ma kościoła. Natomiast ksiądz, który prowadził te rekolekcje, stwierdził, że tą małą grupą osób, które tam spędzaliśmy razem czas, po prostu zrobimy procesję Bożego Ciała. Więc było bez asysty, bez feretronów, bez obrazów, bez chorągwi, bez orkiestry, bez przygotowanego i śpiewającego dużo wcześniej chóru, czyli to wszystko, co się nam kojarzy z uroczystymi procesjami Bożego Ciała, ale po prostu była grupa ludzi, którzy nie mieli wątpliwości, że w tym kawałku chleba, w złotej monstrancji towarzyszy im Pan Bóg.
Piękne.
Niesamowite, kameralne i kompletnie odarte z tego jakby wszystkiego, co jest pięknem też procesji Bożego Ciała, przeżycie tego święta. I może to nie że taki moment, którym dzielę życie, ale na pewno przeżycie Bożego Ciała bardzo mocne. Natomiast dla mnie to po prostu jest rzeczywiście ten dzień, jest taka pieśń ludowa, prawda, zielem, kwiatami, ścielcie mu drogi, którędy pańskie iść mają nogi. Naprawdę nie mam najmniejszej wątpliwości, że w tym kawałku chleba Pan Bóg wychodzi i chce być jeszcze bliżej nas. Dziś ma to znów nowy wymiar, nie? W kościołach jest nas coraz mniej, a Pan Bóg wychodzi do nas poza mury kościoła. Coś bardzo osobistego.
To my bardzo serdecznie zapraszamy razem ze Stowarzyszeniem Katolickim Centrum Kultury w Gdyni w Małym Kacku i z Mosirem w Rumi na koncert uwielbienia Bogu chwała.
Tak jest.
30 maja o godzinie
18. Boiska przy ulicy Bukowej. To jest taki kompleks salosu w Rumi. Każdy pokieruje. Zapraszamy.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Przed nami 11. piesza pielgrzymka śladami błogosławionej Doroty z Montowów Wielkich. To patronka Pomorza, Różańca Świętego, a także kobiet i trudnych małżeństw. W pielgrzymce z roku na rok uczestniczy coraz więcej rodzin. O rekolekcjach w drodze redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z organizatorem pielgrzymki księdzem Krzysztofem Ławrukajtisem.
Czy można powiedzieć, że błogosławiona Dorota z roku na rok jest coraz bardziej znana, popularna? Więcej osób o niej słyszy?
Myślę, że coraz więcej słyszymy o błogosławionej Dorocie, dlatego że więcej środowisk gdzieś tam odkrywa naszą gdańską świętą. To jest nie tylko pierwsza pielgrzymka właśnie śladami błogosławionej Doroty, ale też stowarzyszenie, które powstało przy Kościele Mariackim. Dom, na którym miejscu mieszkała kiedyś błogosławiona Dorota, też ma swoje oznaczenie, więc gdzieś tam się pokazuje ta rzeczywistość naszej gdańskiej świętej. Ale myślę, że wielu z nas poszukuje drogi swojego wyjścia ze swoich problemów, sytuacji, które przeżywamy i czasami potrzebujemy takich przewodników. I myślę, że odkrywanie błogosławionej Doroty w obecnym czasie jest bardzo dobrym kierunkiem, szczególnie w doświadczeniu małżeńskim i rodzinnym.
Możemy długo o niej rozmawiać, ale tak pokrótce. Kim była ta kobieta?
Była osobą świecką. To jest bardzo ważna sprawa. Druga połowa XIV wieku, gdzie ta świętość bardziej była przypisywana zawsze osobom duchownym, zakonnym. Tutaj mamy taką świętą, która, można by było powiedzieć, od samego początku swojego życia było blisko Pana Jezusa. Pan Jezus ją wybrał. Wyborów Pana Jezusa, jak to się mówi, trudno skomentować, widzieć, ale ona od wczesnych dziecięcych lat miała doświadczenie Pana Jezusa, które jej towarzyszyło przez całe jej życie. Jest taką osobą, która przede wszystkim idzie tą drogą Pana Jezusa, bo jeżeli Pan Jezus wybiera, to też, że ma cel. I ona w pewnym momencie dla mnie jest taką przede wszystkim też świętą eucharystyczną, czyli walczyła o to, aby msza święta, czyli przyjmowanie komunii świętej, było częste, było z czystym sercem, było takim na rzeczywiście doświadczeniem miłości Pana Boga. Można by powiedzieć, no ale to tak w kościele to przecież wszyscy wiedzą, no ale nawet patrząc na współczesne czasy, na przeżywanie pierwszych komunii świętej i tak dalej, czy naprawdę zawsze tam jest na pierwszym miejscu Pan Jezus? To zawsze jest pytanie. I to doświadczenie Doroty jest właśnie taką świętą, która bardzo mocno walczyła o to. Walczyła o tą swoją relację z Panem Jezusem, a przy okazji, można byłoby powiedzieć, otwierała oczy i duchownym, i świeckim osobom, które doświadczały jej obecności, no właśnie tej miłości eucharystycznej. Była, można powiedzieć, przez całe życie poddana, bo to już tak w życiu bywa, nie? Że jak powiesz, że Pana Jezusa kochasz,
to dostajesz.
To jest tak, że Pan Jezus cię zaprasza do takiego bardzo mocnego powołania, jeżeli chodzi o doświadczenie, bo ona ma być też prawdziwe i też ma nas oczyszczać, przemieniać. I w życiu błogosławionej Doroty jest tak, że ona idzie tą drogą, że nie pełni swojej woli, tak, że w jej sercu było pragnienie bycia zakonnicą. W pewnym momencie szybko umiera jej ojciec, najstarszy brat wydaje ją za mąż, za tutaj mieszczanina gdańskiego. To życie jest trudne, dlatego że ona żyje jakby w dwóch światach.
Możemy iść na pielgrzymkę. Co to jest za wydarzenie?
Już po raz 11 pragniemy wyruszyć śladami błogosławionej Doroty z Montowów Wielkich. Wyruszamy w tym roku, bo to zawsze jest stały termin, ale i nie stały, dlatego że jest piątek, sobota po Bożym Ciele, jak wiemy, że te święta są ruchome, więc w tym roku jest bardzo wcześnie, jest nasza pielgrzymka, czyli 31 maja, 1 czerwca. Wyruszamy z Kościoła Mariackiego, jest msza święta o 6:30, Kościół Mariacki jest parafią błogosławionej Doroty, tutaj też w Mariackim Kościele doświadczyła przemiany serca, tylko ten kościół nie wyglądał tak jak teraz, tak? Więc idziemy z jej parafii, można tu powiedzieć, gdańskiej. To nie jest tylko kwestia, że chcemy się coś dowiedzieć powiedzieć o błogosławionej Dorocie, bo wiedza wiedzą, a najważniejsza rzecz to jest doświadczenie. Czyli zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną poznać Pana Jezusa na drodze pielgrzymkowej, ale też przeżywają różnego rodzaju problemy małżeńskie, rodzicielskie, kryzysy wszelakie. Jest sytuacja taka, że gdy patrzymy po 10 latach naszej pielgrzymki, to wiele takich łask, jeżeli chodzi o doświadczenie właśnie małżeńskie, Pan Bóg błogosławi, nie? I to jest też niesamowite, że właśnie ktoś modli się za konkretną małżeństwo, bo ktoś, córka, syn ma problemy, czy brat, siostra, czy przyjaciele i to jest też niesamowite, że ten czas wspólnego pielgrzymowania jest właśnie tym czasem przede wszystkim duchowej nadziei. Mm-hmm. A przy okazji też dowiadujemy się o błogosławionej Dorocie. Zawsze pierwszego dnia najwięcej mówimy o błogosławionej Dorocie, bo i życie było też takie bardzo barwne i bogate, jeżeli chodzi o doświadczenia duchowe, o dary duchowe, ale przede wszystkim o tym chcemy przypominać, bo to nie jest tak, że jeżeli coś raz usłyszę, to już wprowadzam w swoje życie, ale często jest tak, że potrzebujemy jakby tak ciągłego nawrócenia.
Gdzie można się zapisać, żeby wziąć udział w pielgrzymce?
Zapisujemy się na pielgrzymkę. Idziemy piękną trasą żuławską. To jest tak, że my czasami, no właśnie, mieszkając w Trójmieście, bardziej znamy Kaszubę niż Żuławy. To jest plus, jeżeli chodzi o pielgrzymkę idąc Żuławami, bo wiemy, że nie ma żadnych gór na przykład i jest płasko. Pielgrzymka ma 2 dni. Właśnie tak jak już mówiłem, pierwszego dnia wychodzimy z Mariackiego, pierwszego dnia dochodzimy z bardzo długi dzień, około 40 kilometrów do Nowej Cerkwi. Tam mamy nocleg i następnego dnia o godzinie 7 rano wychodzimy właśnie z Nowej Cerkwi i około godziny 15:30 jesteśmy w Montowach Wielkich. Jeżeli nie możemy pójść w piątek, to zapraszam w sobotę. To też tak jest, że możemy się, czasami praca powoduje, że nie mogę uczestniczyć, ale mogę też przyjść na jeden dzień. Zapisy są na trasie pielgrzymkowej. Ta pielgrzymka też jest tak zorganizowana jak pielgrzymka jasnogórska. Jest samochód, gdzie można rzeczy zostawić. Mamy poczęstunek naszych gospodarzy przyjmujących nas na każdym postoju. To też jest niesamowite doświadczenie właśnie otwartości serca mieszkańców właśnie, którzy nas przyjmują właśnie na trasie pielgrzymkowej diecezji naszej gdańskiej, elbląskiej. To też jest taki piękny moment, w której właśnie łączymy te nasze diecezje i czujemy się jednym kościołem.
Godzina wyjścia, 6 rano.
6:30, msza święta, piątek, 31 maja, Bazylika Mariacka.
Razem w drodze, magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
A teraz przeniesiemy się do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Właśnie w tym miejscu od 2022 roku działa wspólnota anglojęzyczna. Spotyka się w każdą niedzielę w Kaplicy Królewskiej. Obecnie w związku z remontem w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Ostatnie spotkanie było wyjątkowe, gdyż połączone z bierzmowaniem. Biskup Piotr Przyborek udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej tarsycjuszowi. Katechezę przygotowującą do sakramentu poprowadziła siostra Joachima ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek. O tym wydarzeniu, ale nie tylko, w rozmowie z księdzem Ireneuszem Bratkę, proboszczem Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk. Cieszę się, że mogę po raz kolejny być na antenie tej rozgłośni.
I również się cieszymy i gratulujemy, bo międzynarodowo się nie tyle zrobiło, bo Bazylika Mariacka to jest takie miejsce, gdzie jest i ekumenizm, i ta międzynarodowość się wkrada powolutku, albo może wcale nie powolutku, ale ostatnio bierzmowanie wyjątkowe chyba było.
To prawda, że kiedy przechodzimy ulicami Gdańska, to częściej słychać różne inne języki aniżeli język polski. No i również w związku z tym, wychodząc naprzeciw katolikom z różnych stron świata, właściwie już 1,5 roku przy Bazylice Mariackiej, dokładnie w Kaplicy Królewskiej, w każdą niedzielę o godzinie 16, spotykają się mieszkańcy, przybysze do Gdańska, dla których...
Z różnych stron świata, bo to chyba trzeba podkreślić.
Z różnych stron świata, różnych języków, ale dla nich organizujemy nabożeństwa i posługę duszpasterską w języku angielskim. Ostatnia niedziela była o tyle szczególna, raz, że to się zbiegło z tym, że nabożeństwo odbyło się w Bazylice, a nie w Kaplicy Królewskiej, bo normalnie odbywa się w Kaplicy Królewskiej, ale tam jest remont chwilowo. No i powiązane było z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Tarsycjusz z Konga przygotowywał się pod bacznym okiem siostry dominikanki Joachimy przez szereg miesięcy do tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. I ksiądz biskup Piotr Przyborek udzielił mu sakramentu. No było to wyjątkowe, tym bardziej, że na przestrzeni tego 1,5 roku To duszpasterstwo, którym na co dzień posługuje ksiądz Jan Uchwat, ma wypracowane już swoje formy. Jest schola, która wspaniale śpiewa. Ostatnio śpiewało prawie 30 osób w tej scholi. Na te nabożeństwa przychodzi czasami 80, czasami więcej osób.
No właśnie, bo to chyba znaki czasu. Jak wprowadzana była msza święta w języku angielskim tutaj właśnie na terenie Bazyliki Mariackiej, to pewnie były pytania, czy to się przyjmie, czy jest zainteresowanie. Okazuje się, że chyba jest.
Początkowo niektórzy myśleli, że to jest adresowane do turystów. Nie ma większego błędu. W Gdańsku mieszkają ludzie z różnych stron świata. Oni tutaj studiują, pracują i oni potrzebują duszpasterstwa. I to duszpasterstwo anglojęzyczne skoncentrowane przy Kaplicy Królewskiej, przy Bazylice Mariackiej, to jest znak czasu trafiony w dziesiątkę. Teraz, kiedy pojawiły się takie pytania, czy bazylika nie będzie za duża, okazuje się, że jednak jest duże zainteresowanie. Również kiedy czasami te nabożeństwa odbywają się w bazylice, bo jednak osoby, które odwiedzają Gdańsk, kiedy słyszą, że jest taka możliwość modlitwy w języku angielskim, no przyjmują to z wielkim zainteresowaniem.
Ale to chyba nie dziwi, bo przecież wiele lat temu, naście, dziesiąt, gdy Polacy wyjeżdżali za granicę do różnych zakątków świata, to też poszukiwali duszpasterstw w swoich językach, więc to chyba nie jest nic dziwnego.
No jest to na pewno inaczej zorganizowane, bo u nas jest to nie jest polska misja katolicka, czy też angielska misja katolicka, jakbyśmy odpowiednik tego przyjęli. To jest po prostu duszpasterstwo przy bazylice, gdzie nabożeństwo prowadzą nasi gdańscy księża, głównie ksiądz Jan Uchwat. Po tych nabożeństwach, na wzór tego, co się odbywa w innych krajach europejskich i na świecie, odbywają się również spotkania przy herbatce. I tutaj muszę powiedzieć, że starsze panie, nasze babcie parafialne odgrywają kluczową rolę, bo one niczym mamy albo babcie tworzą wspaniały klimat, że ta herbatka, to ciasteczko, które jest po mszy świętej w salce, no to jest coś niesamowitego i te osoby z różnych stron, czy to z Ameryki Południowej, czy z Afryki, czy z Wysp Brytyjskich, skądkolwiek oni przybywają do Gdańska, oni czują się na tych spotkaniach no niesamowicie i to nasze duszpasterstwo ma już za sobą kilka udzielonych sakramentów Chrztu Świętego, ma bierzmowanie, był ślub, więc to już właściwie tak jakby specyficzny rodzaj małej parafii.
A ponieważ zbliżamy się do wakacji, w wakacje też odwiedzają tutaj Bazylikę Mariacką nie tylko ludzie z całego świata, ale też kapłani, też, którzy gdzieś na misjach może też działają. Ostatnio zawitał ksiądz z Boliwii.
To prawda, że dla wielu księży gdańskich Bazylika Mariacka jest takim miejscem, gdzie, jak to powiedział kiedyś święty Jan Paweł II o Wadowicach, tu wszystko się zaczęło. I tu rzeczywiście przychodzą do bazyliki, bo tu wszystko się zaczęło, gdy chodzi o kapłaństwo. To tu przyjmowali diakonat, tu przyjmowali święcenia kapłańskie. I tu przez kilkadziesiąt lat, tak naprawdę nie w Oliwie, ale w Bazylice Mariackiej udzielane były święcenia kapłańskie. Tym bardziej, że roczniki tych kandydatów do kapłaństwa były bardzo liczne, a bazylika jest duża, więc mogła pomieścić wszystkich gości i osoby, które chciały modlić się właśnie w Dniu Święceń ze swoimi bliskimi, którzy te święcenia przyjmowali. I to właśnie ksiądz Wiesław Mielewczyk, który obecnie od trzeci rok już pracuje w Boliwii na misjach, przybył do Bazyliki Mariackiej, bo tu 9 lat temu otrzymał święcenia kapłańskie. Także to ta bazylika, ona ma ogromną moc przyciągania i musimy oczywiście pamiętać, że ona przyciąga nie tylko nas, katolików, którzy jesteśmy na powrót gospodarzami tutaj tego niezwykłego kościoła od 1945 roku, po blisko 400 latach, kiedy gospodarzami tego kościoła byli luteranie, ale ona właśnie przyciąga również luteran z całej Europy zwłaszcza, choć niektórzy już dzisiaj mieszkają na innych kontynentach, bo tutaj byli ochrzczeni, bo tutaj ich bliscy przyjmowali sakramenty święte, w rozumieniu również luterańskim. I tu rzeczywiście oni czują się jak u siebie w domu.
O, chyba czas. Dzwony dzwonią, więc musimy kończyć dzisiaj. Kończymy, ale na pewno do Bazyliki Mariackiej zajrzymy.
No zegar ten akurat parafialny, stojący w jadalni w naszym domu parafialnym, wybił godzinę, ale najczęściej rzeczywiście turyści i odwiedzający bazylikę przychodzą, aby popatrzeć na zegar astronomiczny Hansa Dillingera z 1470 roku. Zapraszam, w każde południe jest niesamowity show zegarowe, które pokazuje nie tylko upływający czas, ale również sceny dotyczące naszych głównych praw wiary, zwiastowanie, pokłon trzech króli, pokłon ewangelistów i przemarsz 12 apostołów, których goni śmierć.
A zapraszał ksiądz Ireneusz Bratkę. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, życzę miłej niedzieli, wszystkiego dobrego.
A ja tylko przypomnę, że msza święta w języku angielskim odprawiana jest co tydzień w niedzielę w Kaplicy Królewskiej przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku o godzinie 16.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
I na zakończenie chciałbym Państwa zaprosić na reportaż z więzienia, a dokładnie z wydarzenia, które miało miejsce w zakładzie karnym w Sztumie. Niezwykły koncert zespołu muzyczno-ewangelizacyjnego Jadach z kościoła zielonoświątkowego w Tczewie z dobrym przesłaniem odbył się w świetlicy więzienia. W dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyło 50 skazanych. Dla wielu z nich udział w koncercie stał się inspiracją do refleksji nad znaczeniem miłości, uczciwości wobec siebie i innych.
Tylko cud może się wydarzyć, żeby coś, kogoś życie się zmieniło. I nasze życie tutaj, jak jesteśmy, też wykonał się jakiś cud w naszym życiu i się zmieniło. I dlatego jeździmy i gramy, będziemy tutaj kolejny raz, to nie jest nasz pierwszy koncert w tym więzieniu. I będziemy im mówić, słuchajcie, niezależnie co się stało, jest nadzieja, jest Jezus Chrystus, On jest w stanie was zmienić wasze życie, może się dokonać cud. On zmartwychwstał i jak wzbudzał zmartwych, może was zbudzić do nowego życia, do zupełnie nowej rzeczywistości. Taki On jest.
Ja doświadczyłem od Boga tak wiele łask i dobrych rzeczy i Bóg uratował moje życie wielokrotnie. Jako młody człowiek miałem też konflikty z prawem. Miałem, jak to się mówi, fart, że nigdy nie byłem w więzieniu. Ale w pewnym momencie, zanim poznałem Boga, doszedłem do takiego momentu, gdzie zawiodłem wszystkich, gdzie wszyscy przekreślili mnie. I kiedy usłyszałem Ewangelię, kiedy usłyszałem, że jest ktoś, kto mnie kocha bez względu na wszystko, kto mnie nie przekreślił, w którym zawsze jest nadzieja i szansa i w nim jest wspaniałe nowe życie. I to chcę tym ludziom tutaj też powiedzieć o tym. Też Bóg mnie uzdrowił z raka, bo Bóg taki jest, jest dobrym ojcem kochającym, który nigdy nie przekreśla. Zawsze czeka z otwartymi ramionami.
Ja też od paru dobrych lat jeżdżę tutaj i też uwielbienia prowadzę. Czym to jest? To jest energia, ale jak ją nazwać, nie wiem.
Tak, ja jestem pierwszy raz w Sztumie w więzieniu. Jest to dość duże przeżycie, ponieważ jakby wyczuwa się tą złą energię taką, która tutaj panuje. Natomiast no, patrząc już po kilku więźniach, widziałem w ich oczach głód nadziei, głód miłości, bo bardzo często są to ludzie, którzy od małego nie doświadczyli żadnej miłości ani opieki.
Ale najważniejsze to, żebyśmy mogli się podzielić tym, co mamy w naszym sercu. I ja się cieszę zawsze, bo to jest, czuję się tak, jakbyśmy byli zrzuceni za linię wroga. Tutaj są naprawdę siły ciemności, ale my przychodzimy ze światłem.
A na reportaż z całego wydarzenia zapraszam Państwa do Manufaktury Reportażu w poniedziałek, 27 maja, kilka minut po godzinie 21. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Tym razem zachęcam do modlitwy w intencji wszystkich, którzy zbłądzili i szukają w życiu swojej drogi. Dzisiejszą audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Dobrego dnia Państwu życzymy i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. O 8.30. Andrzej Urbański.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańska.